Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
W cyklu Jutro Nauci zastanawiamy się, czy przestaniemy kupować warzywa w sklepach i zaczniemy je uprawiać we własnych blokach.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. To ja, Anna Sosnowska z Gazety Wyborczej, a moim gościem jest Łukasz Gontar, naukowiec z Centrum Badań i Innowacji ProAkademia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwa projekt Smart Food zakłada, że w blokach powstaną takie specjalne konstrukcje, dzięki którym mieszkańcy zamiast ze sklepu warzywa będą brać prosto z korytarza. Jakie są założenia badawcze tego projektu?
Oczywiście nie bezpośrednio z korytarza, a z kabin hydroponicznych, które będą zainstalowane w tym korytarzu, czy innej przestrzeni wspólnej w budynku mieszkalnym. Takie było założenie. Ponadto tutaj jeszcze takim innym założeniem było, żeby mieszkańcy tutaj wspólnie produkowali tą żywność i wymieniali się doświadczeniami. Ponadto przyznam, że ja z własnych doświadczeń, ponieważ to jest projekt międzynarodowy i tutaj zakładają, tworząc te założenia, ja widziałem ten problem jako, powiedzmy, Polak, że my jako narodowość jesteśmy względem siebie nieufni. Co było zaskakujące z kolei dla Norwegów i że często nasz kontakt z sąsiadami kończy się na dzień dobry. Więc tutaj te założenia mamy takie podwójne. Raz to właśnie produkcja żywności bliżej mieszkań, przez co redukujemy tutaj emisję właśnie związaną z transportem, a drugi to, żeby zacieśniać więzi z sąsiadami.
To zanim porozmawiamy o tych więziach z sąsiadami, porozmawiajmy najpierw o samym projekcie. Jakie warzywa mają tam być hodowane i co miało wpływ na wybór takich, a nie innych?
Tutaj dla porządku moi nauczyciele akademiccy by zwrócili na to uwagę jeszcze z mojej alma mater, dlatego tak poprawię, będziemy uprawiać, a nie hodować.
Okej, przyjmuję.
Ponieważ tutaj bardzo mocno na moich właśnie poprzednich studiach zwracano na to uwagę, ponieważ hodowla to krzyżowanie świadome, a my będziemy uprawiać i chcemy, żeby mieszkańcy uprawiali. A jakie rośliny? Przede wszystkim te, które kojarzymy z gatunkami liściastymi. Sałata, rukola, czy też naciowe właśnie jak koperek, też kolendra naciowa, różne zioła. Wynika to nie tylko właśnie z preferencji tutaj co do łatwości uprawy, ale też z takich możliwości i specyfiki właśnie tych kabin hydroponicznych, że tutaj nie możemy uprawiać warzyw korzeniowych. Burak, tak, ziemniak, to już jest specyfika tej techniki, ale możemy się pokusić też o uprawę małych pomidorków koktajlowych jeszcze dodatkowo, tak, więc tutaj nie ogranicza nas ten system korzeniowy aż w takim stopniu. Mimo wszystko zbieramy część nadziemną, a raczej tutaj w przypadku kabin hydroponicznych nadrynnową. I też planujemy zachęcić mieszkańców już w dalszej fazie projektu, żeby może spróbowali też truskawki uprawiać, jakieś mini papryczki. Chcielibyśmy też ich do tego zachęcić.
To wszystko brzmi bardzo smacznie jak na razie, tylko wspomniał Pan kilka razy już o kabinach hydroponicznych. Cóż to są za urządzenia?
Jest to zamknięta przestrzeń z kontrolowanymi warunkami uprawowymi. Żeby to tak może łatwiej sobie wyobrazić, to tak jakbyśmy mieli taką szklarnię produkcyjną zamkniętą w czymś wielkości szafy, gdzie mamy kontrolowany obieg pożywki, co zaraz wyjaśnię, ale mamy też światło, już dostosowane i dedykowane wzrostowi roślin. Mamy też wilgotność, wentylację. No i tutaj właśnie samą hydroponikę chciałbym teraz wytłumaczyć. To jest technika tutaj, którą my chcemy wykorzystać. Akurat to technika NFT. Polega na właśnie cienkim filmie płynącym przez rynny uprawowe, system korzeniowy roślin, z którym ma kontakt, który jest wzbogacony dodatkowo w nutrienty, to czego rośliny potrzebują. Czyli to jest uprawa tak bezglebowa. Tak? Tutaj rośliny uprawiamy w kostkach dla naszego przykładu akurat wełny mineralnej, co ogranicza ryzyko dodatkowych patogenów, chorób właśnie czy pleśni związanych z uprawą. I mamy taki zamknięty system, który jest mniej podatny na choroby czy szkodniki w porównaniu do uprawy polowej. Tutaj akurat to jest również zaleta tradycyjnych upraw hydroponicznych, wielkoprodukcyjnych, ale tak, chcemy coś takiego dać w mniejszej skali mieszkańcom.
A jeżeli chodzi o wodę i światło, to potrzebne są do tego jakieś specjalne nowe instalacje, czy to jest to oświetlenie, które znajduje się na korytarzach naszych bloków?
Kabiny hydroponiczne są systemem zamkniętym. Tutaj też mieszkańcy będą mieli to pod kluczem, ponieważ chcemy, żeby każde gospodarstwo domowe odpowiadało za taką jedną instalację, więc to będzie kompletnie zamykane urządzenie. Oświetlenie będzie już zainstalowane w środku, czyli nad tymi półkami uprawowymi już to światło, tam oprawy oświetleniowe dedykowane będą zainstalowane. Ale jeżeli chodzi o wodę, chcemy też w budynku danym wspólnocie, która by wyraziła chęć uczestnictwa w projekcie, w tym doświadczeniu, już eksperymencie, żeby dostarczyć im również instalację do przygotowania wody deszczowej i potencjalne wykorzystanie wody deszczowej, która jest też również problemem, że to po prostu odpływa, tak? I nie jest wykorzystywana tutaj w miastach w takim stopniu. Chcielibyśmy ją wykorzystać, oczyścić i tutaj używać już do tego roztworu z nutrientami w kabinach hydroponicznych. Oprócz tego chcemy też właśnie jeszcze instalację fotowoltaiczną, żeby tutaj mieszkańcy, żeby wspólnota nie ponosiła dodatkowych kosztów związanych z zużyciem energii, bo to trzeba powiedzieć, kabiny hydroponiczne to są też urządzenia, które potrzebują energii elektrycznej.
No właśnie, do tego zmierzałam. Jaki w takim razie jest taki szacowany koszt instalacji tych wszystkich systemów?
Nie chciałbym aż tak bardzo dokładnie odpowiadać, ale powyżej 500 000.
W jednej...
W sumie wszystkich kabin 20, które byśmy chcieli zainstalować, instalacji do oczyszczania wody oraz fotowoltaiki.
No to jak to się rozłoży, to ta kwota przestaje być tak bolesna, ale rozumiem. No dobrze, to projekt miał wystartować w zeszłym roku, na początku w Łodzi, ale ostatecznie trzeba go było przesunąć. Dlaczego?
Na początku projektu mieliśmy taką fazę przygotowawczą, właśnie kokreację różnych rozwiązań planowanych do wykorzystania z tymi kabinami hydroponicznymi, między innymi czy też instalacją wodną, czy fotowoltaiką. Tutaj chcieliśmy posłuchać też zdania mieszkańców i mieliśmy zaangażowaną wspólnotę tutaj w Łodzi i sytuacja wyniknęła taka, że już mieliśmy nawet 20 gospodarstw domowych już zdecydowanych na udział w projekcie. W międzyczasie zmienił się zarząd wspólnoty, który zwrócił uwagę, że budynek, w którym chcieliśmy te instalacje wprowadzić, jest jeszcze na gwarancji. I jednak był mocny opór, żebyśmy mogli przeprowadzić tą interwencję w tym budynku. W związku z czym wspólnota, z którą już współpracowaliśmy przez pół roku, jednak się wycofała. I stąd tutaj głównie właśnie to opóźnienie, ponieważ tutaj chcieliśmy rozpocząć już najpierw z kilkoma gospodarstwami domowymi już w październiku, żeby jeszcze przetestować takie dodatkowe rozwiązania i ich odbiór, żebyśmy ewentualnie jeszcze przed zasadniczym eksperymentem mogli coś poprawić i zaangażować osoby właśnie w takiej pilotażowej skali. A zasadnicze takie doświadczenie miało już ruszyć pierwotnie według projektu za 2 tygodnie. A jesteśmy w takiej fazie, że jeszcze nie mamy tej zdeklarowanej wspólnoty, więc to się przesunęło. Te nasze instalacje wymagają też czasami przewiertów przez ściany, modyfikacji, tutaj szczególnie ta instalacja wodna, ponieważ chcemy zbierać deszczówkę z dachu i chcielibyśmy przeprowadzić właśnie to najlepiej szaftami aż do wnętrza budynku, gdzie mogłaby stanąć instalacja oczyszczająca wodę. I to już jest interwencja w ciągłość ścian czy stropów. Wspólnoty obawiają się, że mogą wtedy utracić gwarancję na budynek od dewelopera, i że jakby się okazało jakaś inna wada konstrukcyjna, to że już deweloper nie uwzględni gwarancji, nawet jakby to była inna usterka. Stąd ta obawa.
Rozumiem. A czy sami mieszkańcy też mieli jakieś obawy?
Oczywiście, ale też ekscytację. Tutaj, jeżeli chodzi o obawy, obawy skupiały się wokół tego, czy na pewno wystarczy też im motywacji przez rok, czy to nie będzie pochłaniało za dużo czasu, jeżeli chodzi o zajmowanie się samą kabiną hydroponiczną, czy podołają jako tacy miejscy rolnicy. Obawiali się też wandalizmu. To też mogę wspomnieć, ponieważ obawiali się właśnie, że jak już instalacje zostaną umiejscowione w tych korytarzach, to zwracali uwagę, że no tak, ale jednak przychodzą goście, przychodzą osoby z zewnątrz, a jeżeli coś uszkodzą, kto ponosi odpowiedzialność, tak? I mieli taki szereg obaw właśnie związanych, że okej, oni będą wtedy odpowiedzialni za tą instalację. Faktycznie bardzo tak się tym przejmowali i przejmowali się już jako swoją własnością, co jest też bardzo fajne z naszej perspektywy, że już trochę tak się z tym integrowali, tak, że oni już to będą mieli. To były główne obawy.
Wspominał pan o tym, że na etapie tworzenia założeń projektu pojawiły się pomiędzy państwem a państwa współpracownikami z Norwegii pewne rozbieżności na temat postrzegania zaufania w społeczeństwie. Na czym one polegały?
Były takim pewnym zaskoczeniem właśnie tutaj dla partnerów norweskich, ponieważ podniosłem jako ideę tutaj tej wspólnej produkcji, że mogłaby zacieśniać więzi, ponieważ przynajmniej przez mój odbiór kontakty sąsiedzkie kończą się na tak zwanym dzień dobry. Było to fascynujące dla Norwegów, którzy są raczej przyzwyczajeni, że sąsiedzkie small talk, na coś takiego zawsze jest czas. Tak? I że kojarzą sąsiadów. Nie są to ludzie obcy, tak? Nie są to osoby, które tylko mijają na korytarzu. Było to dla nich interesujące i też chcieli się tego podjąć, że faktycznie tutaj wchodzą też takie różnice społeczne pomiędzy tutaj właśnie Norwegią a Polską. I było dla nich interesujące i nie chcieli tego nawet negować, że może coś takiego być.
Na przykładzie tego państwa projektu jest jeszcze jedna rzecz. To znaczy, z tego co rozumiem, to ta jedna kabina hydroponiczna ma być przypisana do jednego gospodarstwa domowego, tak?
Zgadza się, tak.
To może na przyszłość, do jakiejś kolejnej edycji. Bo kojarzę, że w Nowym Jorku na przykład jest około 500 takich miejskich ogrodów warzywnych, które wykorzystują hydroponikę do hodowli tych warzyw, czy też uprawy tych warzyw. I to też mogłaby być taka łącząca funkcja produkcji żywności.
I właśnie tutaj może się odniosę do fazy konsultacji z mieszkańcami, ponieważ to też było przedmiotem warsztatów. Zapytaliśmy o to uczestników, którzy byli uczestnikami właśnie warsztatów co-designu tutaj tych naszych kabin i zadaliśmy to pytanie, czy chcieliby współdzielić tę kabinę z sąsiadami? Jednak uzyskaliśmy większość odpowiedzi, że nie.
O, to ciekawe bardzo. A jakie były uzasadnienia?
Że nie porozumieją się. A, i też była jeszcze odpowiedź, że zależy. Niektórzy mają różne doświadczenia z określonymi sąsiadami, faktycznie mogą mieć koleżeńskie stosunki, ale nie ze wszystkimi. Więc żeby to nie było z góry założone, tak, trochę była taka lekka obawa, że no okej, będę współdzielił tę kabinę z sąsiadem spod Trójki, którego tylko widziałem w korytarzu i może kiwnąłem głową. Mieli taką obawę, oczywiście, i tutaj właśnie dlatego padła ta odpowiedź, że zależy z kim, że to zależy od tych stosunków i zależy też od uregulowań, ponieważ tutaj też może być problemem, że okej, to w końcu kto jest odpowiedzialny za tą instalację? Jak coś się stanie, tak? Żeby była ta sprawa jasna, że jak coś się dzieje, to kto się zgłasza do nas jako do opiekunów jeszcze w trakcie eksperymentu?
Faktycznie widzę dużo wyzwań stojących przed Państwa projektem. A czy w takim razie będziecie Państwo chcieli skalować ten projekt jeszcze na inne polskie miasta?
Na razie chcemy się skupić na tym projekcie, żeby z powodzeniem został zrealizowany. Oczywiście, że ten projekt ma potencjał, żeby być rozwijany, żeby był rozwijany na szerszą skalę Dlatego też w obecnej rekrutacji, z racji tego, że właśnie już po wielu inspekcjach, w wielu budynkach, ponieważ to trochę wspólnot i spółdzielni się do nas zgłosiło, nie zawsze spełniali te kryteria techniczne, ale musieliśmy już rozszerzyć teraz rekrutację o Warszawę. Czy to może taki przymus? Też chciałbym wyjaśnić, że tutaj chcielibyśmy się skupić w pierwszej kolejności na Łodzi z racji bliskości, żebyśmy mogli zainterweniować i służyć radą, ale też interwencją i taką poradą techniczną jak najszybciej. Rozszerzyliśmy już obecny nabór do eksperymentu o Warszawę, który trwa do 30 stycznia jeszcze, także zachęcam. Warto byłoby przeprowadzić ten eksperyment w kilku miastach równolegle, w wielu budynkach już tak w przyszłości, ale najpierw chcielibyśmy się skupić, żeby ten eksperyment tutaj wyszedł i faktycznie, żeby nasze założenia, że ta wspólna produkcja jest czymś fajnym po prostu dla mieszkańców i żeby było takie wnioski, że oprócz tego, że mają faktycznie z tego korzyść, to mają też z tego frajda.
To ostatnie pytanie, bo wspominałam o Nowym Jorku, w którym jest już ponad 500 takich miejskich ogrodów warzywnych, w których te społeczności mogą wspólnie uprawiać, co im tam się żywnie podoba. Czy to jest przyszłość uprawy żywności?
Myślę, że przede wszystkim ta bliskość uprawy do miejsca konsumpcji, from field to fork, co jest mocno nagłośnione, żeby ten dystans się skracał. To wynika bardziej z emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem, często na duże odległości. I to myślę, że będzie faktycznie trend. Czy aż w takiej skali tutaj, żeby uprawiać warzywa w budynkach, faktycznie już przez samych mieszkańców, powinniśmy to zaznaczyć, że nie każdy będzie chętny. My akurat chcemy się skupić na społeczności, która podejmie to ryzyko i chce jak najbardziej się tutaj zaangażować i brać udział w naszym eksperymencie, ale musimy też zaakceptować, że nawet przy najbardziej zmotywowanej społeczności może zdarzyć się jedno gospodarstwo domowe, które z przyczyn prywatnych, zawodowych nie będzie chciało, więc mimo wszystko będzie korzystała z klasycznej produkcji, ale ten trend skracania tego dystansu na pewno to będzie postępować. A tutaj pani wspomniała właśnie o tych uprawach. Faktycznie ogródki miejskie, wspólne inicjatywy, to już istnieje. Naszym takim wyzwaniem było, żeby skrócić ten dystans już do minimum, do wyjścia za drzwi własnego mieszkania.
Państwa i moim gościem był Łukasz Gontar, naukowiec z Centrum Badań i Innowacji ProAkademia.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Joanna Sosnowska. Dziękuję i do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.